mam dla każdego, a mianowicie temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. Kochani, to jest naprawdę dobra nowina. Masz, to jeszcze więcej będziesz mieć. I chwała naszemu Panu, bo Bóg jest naprawdę cudowny. Ale rozpocznijmy od początku, tak jak Słowo Boże nakazuje, a jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, od 10 do 17 wersetu. Jest powiedziane, i przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Pomyślmy sobie, to, co my słyszymy i to, co Bóg nam zwiastuje, to, co przez Ducha Świętego nam jest podane, prorocy chcieli słyszeć. Nawet Słowo Boże mówi, że w niektóre sprawy nawet aniołowie chcieli wejrzeć i nie było takiej możliwości, a my oglądamy to i słyszymy i rozumiemy i możemy iść za tym. Oczywiście niektórzy nie chcą iść za tym, ale to jest wybór każdego człowieka. My wybraliśmy, więc jesteśmy na tym miejscu i szukamy oblicza Bożego i chcemy chodzić Jego drogami. Wam dane jest, Jezus Chrystus powiedział do uczniów, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Co to takiego oznacza, to wam dane? Wiecie, to jest Boży dar, po prostu Boży dar. To znaczy, że zdolność do rozumienia duchowych prawd jest miłosiernym darem Bożym. To jest miłosierny dar Boży. Jeśli daru Bożego nie masz, to nie rozumiesz, po prostu nie będziesz rozumieć. Musi być to Boży dar. Natomiast ludzie, którzy nie wierzą temu, co Słowo Boże mówi, nie mają tego daru i nie są w stanie tego zrozumieć. Po prostu będą myśleli zawsze powierzchownie. Zawsze będą myśleli tylko o tym, co jest na poziomie ich oczu, na poziomie ich uszu, na poziomie ich umysłu do zrozumienia. My potrzebujemy Bożego wyjaśnienia, potrzebujemy działania Bożego Ducha Świętego, potrzebujemy wypełnienia się mocą Bożą, abyśmy mogli pójść za tym, co Duch Święty do nas mówi, bo to jest niezwykle ważne. Duchowa ślepota to jest naturalna konsekwencja niewiary i buntu. Duchowa ślepota, jeśli jesteśmy zbuntowani przeciwko temu, co Bóg mówi, nie chcemy za tym iść i nie wierzymy temu, co Bóg mówi, to też mamy duchową ślepotę. Duchowo nie widzimy. To jest coś takiego, co się stało z Adamem w raju, kiedy zgrzeszył. On wcześniej widział, wcześniej słyszał, wcześniej rozumiał, wcześniej miał społeczność z Bogiem, ale później niestety utracił. Kiedy popadł w grzech, kiedy popadł w bunt przeciwko Bogu, to oślepł. Po prostu przestał mieć społeczność z Bogiem i przestał mieć możliwość rozumienia tego, co Bóg do niego mówi. My, jeśli chodzimy w Bożym Duchu Świętym, rozumiemy. Tajemnice Królestwa Niebios zakryte przez wiele wieków zostały wyjaśnione w Nowym Testamencie. Jak Słowo Boże mówi 1 Koryntian 2,7, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. A więc przed wiekami zostało to określone przez Boga, że w tych latach, w których my żyjemy, w 2019 roku na przykład w Białej Podlaskiej, będziemy to rozumieli. Te tajemnice będziemy rozumieli. I to już przed wiekami Bóg zaplanował, że ty będziesz to rozumieć. I dlatego żyjemy w tym Bożym zaplanowanym świecie, Bożej zaplanowanej mądrości. 1 Koryntian 4:1 mówi: tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach, czyli zarządcach tajemnic Bożych. Zarządzasz tajemnicami Bożymi. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg dał do twojej dyspozycji, byś w pewnych momentach o tajemnicach Bożych mówił, w pewnych momentach milczał. W pewnych momentach wyjawiał, a w innych momentach zakrywał. Kiedy? Słowo Boże określa to bardzo wyraźnie. Pereł nie rzuca się przed wieprze, bo podepczą i wcale nie docenią tego, że one są wartościowe i że to jest coś naprawdę cennego. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy działali w odpowiedni sposób. W Efezjan w 3:4-5 wersecie jest powiedziane, czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Widzimy, Słowo Boże to jasno wyraża, że tajemnica Chrystusowa jest z czasem wyjawiana coraz bardziej obficie i podawana ludowi Bożemu, coraz bardziej obficie podawana przez proroków i przez sługi Boże. Po prostu tak to jest ułożone. I Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że co było w wiekach, w których Mojżesz ludowi izraelskiemu przekazywał, to nie jest teraz. To było dla nich, ale na ten czas, w którym my żyjemy, jest od wieków zaplanowane, co będzie nam podawane. Dlatego możemy sobie przypuszczać, że te menu, które będzie przygotowane na następną niedzielę, już przed wiekami zostało przez Boga przygotowane, aby nam służyło, abyśmy w tym wzrastali i abyśmy w tym się rozwijali. To jest niezwykle ważne. Dalej Słowo Boże mówi w tym, co przeczytaliśmy, bo patrzą, lecz nie widzą i słuchają, lecz nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak jak wcześniej wspomniałem, niewiara powoduje duchową ślepotę, a powiedziane jest na przykład w Ewangelii Łukasza w 8:10 wersecie, on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, słuchając nie rozumieli. Dziwna rzecz, prawda? Jak słuchamy tego fragmentu Słowa Bożego, tego wersetu, to wygląda na to, jakby świadomie w podobieństwach zostało podane po to, żeby ludzie nie zrozumieli. Widzimy ten sens i tą jasność, którą ten werset przynosi. Jeszcze raz, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwa, aby patrzyli i nie widzieli. Widzimy? Jakby świadomie jest to podawane. Dlaczego? Wiecie, możemy różnie rozważać to, że to zaślepienie od Boga przychodzące jest świadomym działaniem Boga, żeby ludzie nie byli zbawieni, prawda? To jest taki antyboży wniosek, ale wiemy dobrze, że Bóg zawsze jest miłosierny i dobry. Dlaczego Bóg tak czyni? Dlatego, że Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje nam, że Bóg im więcej powierza człowiekowi swoich tajemnic, tym więcej będzie od niego wymagał. A więc im więcej zawiedziesz Boże oczekiwania, tym bardziej podlegasz sądowi Bożemu. Inaczej mówiąc, przez takie działanie Bóg, wiedząc, że ludzie nie chcą tego przyjąć, że sami przymrużają oczy, żeby dobrze nie widzieć. No jak widzieć, jak masz szeroko otwarte oczy, a jak widzieć, jak mocno przymrużysz oczy, prawda? No przymrużmy tak i zobaczymy, jak będziemy widzieli. Wszystko jakby za mgłą, takie niedokładne, prawda? Więc jeśli Bóg widzi, że człowiek tak ustawia się do Jego prawdy, to co robi? Podaje w podobieństwach. Dlaczego? Żeby jego sąd był mniejszy odnośnie tych ludzi. Inaczej mówiąc, żeby nie byli bardziej odpowiedzialni za to, co Bóg do nich mówi. Po prostu to jest miłosierdzie Boże. Sąd łagodniejszy, po prostu łagodniejszy. Ezechiel 33, rozdział 11, werset mówi, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. A raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Widzimy? Wyraźnie jest powiedziane, że Bóg po prostu nie ma upodobania w tym, żeby karać. Jeżeli człowiek nie otwiera się na Jego słowo, żeby od razu go karać. Daje, dawkuje, przygotowuje odpowiednie porcje, odpowiednie dozy, żeby do człowieka jakoś dotarło to, o czym Bóg chce mu powiedzieć. A więc w przykładach, w podobieństwach, w najprzeróżniejszy inny sposób pokazuje, żeby człowiek zaczął przybliżać się do Niego i poznał Jego drogę. To jest niezwykle ważne, abyśmy zwrócili uwagę, że miłosierdzie Boże jest naprawdę wielkie. Naprawdę wielkie. Słowo Boże, to co przeczytaliśmy w oryginale, ja chciałbym tutaj odczytać ten fragment i tu jest powiedziane tak, słuchać uchem będziecie, ale nie zrozumiecie. Będziecie patrzyli, wpatrując się, ale nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu. Stali się ociężali w słuchaniu i przymknęli swoje oczy, żeby oczami swoimi nic nie zobaczyli. Uszami swoimi nic nie usłyszeli, ani sercem swoim nic nie zrozumieli i nie zawrócili, żeby mi ich uzdrowił. Serce człowieka stwardniało. Tak jest tam napisane, bardzo wyraźnie. Serce człowieka stwardniało, to znaczy utuczyło się, zgrubiało, zgęstniało, otępiło się lub skamieniało. I to jest dokładnie zgodne z tym, co powiedział Dawid w 119 psalmie 70 wersecie. Otępiało ich serce opasłe, a ja znajduję rozkosz w Twoim zakonie. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. Serce tego ludu, serce stępiało, zatwardziło się. I my możemy żyć w tym świecie w taki sposób, ażeby być podatnym ciągle na Boże Słowo. Być podatnym na to, co Bóg do nas mówi, albo utwardzać swoje stanowisko, prawda? To w tym świecie jest również znane, prawda? Jak w małżeństwie dwoje ludzi zaczyna się ze sobą kłócić, sprzeczać, to albo idą w kierunku pojednania, albo idą w kierunku ustalenia i stwardnienia i ustalenia na takim twardym poziomie swojego zdania. Ja nie ustąpię, bo ja mam rację, prawda? No jak mogę ustąpić, kiedy ja mam rację, prawda? No w przypadku, kiedy ja mam rację, no to nie będę ustępować, bo przecież nie będę głupszy od swojej żony, nie? No nie wypada w ten sposób nawet ustępować. I koledzy nawet podpowiedzą takiemu mężczyźnie, powiedzą, że ty babie się będziesz poddawał? No nie, będziesz się babie poddawał? No nie będę się babie poddawał. No i babie nie muszę się poddawać, abym żonie się poddał, prawda? I Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że człowiek tak jak idzie w życiu codziennym, w tych sprawach codziennych, tak samo może iść w sprawach duchowych względem Boga. A Bóg mi tak uczynił, a Bóg mi tak uczynił, albo i tak uczynił i utwardzasz swoje stanowisko. I o tym mówi właśnie ten werset. To jest dokładnie o tym i Słowo Boże mówi, że serce tego ludu stwardniało. A serce w Starym Testamencie, to jak my mówimy o sercu, mówimy głównie o uczuciach, prawda? Jak mówimy serce, no to uczucie. Ale Stary Testament nieco inaczej określał to rozumienie. I w Starym Testamencie serce jest synonimem rozsądku i woli. A dopiero na trzecim miejscu uczucia, a więc rozsądku i woli. Dlatego musimy rozumieć to słowo, jak stał się ociężały rozsądek tego ludu. Stał się ociężały rozsądek tego ludu. Ludzie ociężali w słuchaniu, to wiecie jacy to są? To są tacy, którzy uszami ciężko słyszą. Tak jak jest powiedziane w Hebrajczyków w 5 rozdziale, 11 wersecie. Wiele mamy o nim mówić, ale trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ, delikatnie mówiąc, jesteście ociężali w słuchaniu, a oryginał w greckim Nowym Testamencie jest powiedziane, jesteście tępi jesteście w słuchaniu. Tępy w słuchaniu, człowiek tępy w słuchaniu. I możemy dojść do takiej pozycji, w której Bóg będzie do nas mówił, będzie do nas mówił, będzie do nas mówił, będzie słuchać jedno kazanie, będzie słuchać drugie kazanie, trzecie kazanie. I jeszcze może w internecie sobie włączyć jakieś kazanie i co? Jednym krótkim słowem można odpowiedzieć. Nic. Nie ma to wpływu. Po prostu nie ma to wpływu na ciebie. Dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi, jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Nic, po prostu nic z tego nie wynika. Jeżeli Słowo Boże nie ma wpływu na wierzącego człowieka, to znaczy, że człowiek ten zaczyna podążać w kierunku ociężałości duchowej. Ociężałości duchowej. Czy w swoim życiu, słysząc kazania, przychodząc na to miejsce, czy słuchając nawet, mówię, czy przez radio, czy w internecie, czy w jakikolwiek inny sposób, czy może czytając nawet jakieś wydrukowane kazanie, gdzieś w książce chrześcijańskiej coś powiedziane, czy cokolwiek w twoim życiu się zmienia? Obserwuj siebie. Czy cokolwiek się w twoim życiu zmienia? Musisz się zmieniać. Po prostu musisz się zmieniać. Dlaczego? Bo tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże bardzo wyraźnie i jasno stwierdza, że musi w twoim życiu być konkretny postęp. Musi być konkretne działanie. I to nie może być tak, że słuchamy, słuchamy, słuchamy i nic się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że dziać się musi. Przypominacie sobie taką historię, którą Jezus Chrystus opowiadał, jako przykład dał, że był pewien gospodarz, który rozdawał talenty swoim zarządcom, swoim pracownikom i jednemu dał 5, drugiemu dał 2, a trzeciemu dał 1. I czego oczekiwał od wszystkich trzech? Że każdy z tego talentu, który otrzymał, pomnoży i da mu więcej niż otrzymał, prawda? I zobaczmy, jak później ten pan wrócił i rozliczał tych swoich pracowników, to każdy z nich przynosił następne. Ten, który miał 5, przyniósł jeszcze 5, razem było 10. Ten, który miał 2, przyniósł dalsze 2, razem było 4. Ten, który miał 1, powinien był przynieść jeszcze 1, czyli 2. A przyniósł mu, ukradł mu, zabrał mu talent, sprzeniewierzył ten talent, stał się przestępcą. Czy tak? Nie. Zakopał, schował i przyniósł, oddał mu to, co jest jego. Czy cokolwiek tam jest powiedziane, ileś tam procent z tego zabrał sobie? Nie. A został potępiony. Wydawałoby się, gdyby to było tak, że gospodarz reprezentuje pracodawcę, który rozlicza swoich pracowników, to postawa tego pracodawcy wobec tego, który miał jeden talent, byłaby chyba trochę przesadzona, prawda? Że potępił go. No przecież mu oddał to, co było jego. Ale Bóg nie traktuje ciebie jako pracownika. Ani ten przykład nie mówił o tym, że pracownicy byli traktowani przez pracodawcę. To był ich Pan. Bóg, który daje ci coś do dyspozycji, to jest Pan i władca, ale też jednocześnie twój Ojciec. Prawda? A jeśli to twój ojciec i traktuje, że dobra jego ojca są również twoimi dobrami, to co? To wtedy nie jest przesadna reakcja. bo zawsze ojciec oczekuje, że do wspólnej kasy wszyscy członkowie rodziny będą starać się zdobywać jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej, bo to jest nasze wspólne. Czy Bóg nie powiedział, że jesteśmy dziećmi Bożymi? Powiedział. Zbawił nas i uczynił nas braćmi i siostrami czyimi? Jezusa Chrystusa. A więc majątek jest wspólny. Czy kiedy pójdziemy do Królestwa Niebios, odziedziczymy coś czy nic? A kto dziedziczy? Słudzy? Dzieci. Dzieci dziedziczą. A więc jeśli dziedziczymy, to jest wspólne dobro. Więc jeśli otrzymujesz od Boga dar Ducha Świętego, to nie po to go sobie masz, żeby go sobie mieć, ale żeby przez ten dar zdobyć następne dary Ducha Świętego. A więc pamiętaj, jeśli dostajesz jeden dar Ducha Świętego i na końcu twojego życia powiesz: Panie, zobacz, jak wiernie zachowałem ten jeden dar, który mi dałeś i oto jest twój dar, to już wiesz, jak cię Bóg potraktuje. Dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli jesteś ty, jedna osoba, jesteś zbawiony, Bóg cię odkupił, to co masz robić, jeśli masz dzieci? Ha, ha, ha. Cieszyć się, radować się i bawić się z dziećmi? To tak. Karmić dzieci? No tak. Ubierać dzieci? No tak. Ale co jeszcze? Kobieta dostąpi zbawienia poprzez? I wszyscy próbują komentować, że to chodzi o urodzenie dziecka. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Wszystkie kobiety, które rodzą dzieci, byłyby wtedy zbawione. Wiesz o tym? Czy o to chodzi w tym Słowie Bożym? Macierzyństwo to znaczy zdobycie ich dla Chrystusa. To jest rozszerzanie Królestwa Bożego. A więc kobieto, twoim pierwszym i naczelnym zadaniem, jeśli urodziłaś dzieci, żeby je przyprowadzić do Chrystusa. Jeśli ty jesteś zbawiona, a dzieci twoje zostaną potępione, to jest miłość? To nie jest żadna miłość. I o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Dlatego rozważamy to Słowo, dlatego chcemy, aby do uszu naszych docierało Boże Słowo, żebyśmy nie byli otępiali w słuchaniu Słowa Bożego. Słowo Boże jest jasne, oczywiste. Ja będę miał dla siebie wszystko, będę miał zbawienie, będę miał niebo i z tego nieba sobie popatrzę, jak w piekle moje dzieci się smażą. No cóż, nie chciały. A co ty zrobiłeś, żeby chciały? Wiesz, co jest powiedziane o synach? Co ma robić ojciec ze swoimi synami w księgach mojżeszowych? Jest dokładnie powiedziane, że prawo Boże, zakon, będziesz do głów twoich synów wbijał. Dokładnie takie słowo w hebrajskim w tekście pięcioksięgu jest powiedziane. Będziesz to w głowy swoich synów wbijał. Wbiłeś? Wbiłaś? Widzimy, Słowo Boże jasno mówi. A my mamy według tego słowa żyć. I albo to słowo ma wpływ na nasze życie i dzieje się coś w naszym życiu, albo Boże Słowo nie ma żadnego wpływu na nasze życie i nic się nie dzieje. Dzieje się nic. Co robimy ze Słowem Bożym? Jak ono na nas działa? Na przykład jest taki fragment Słowa Bożego, jest taki werset. Jest powiedziane, żebyśmy byli uczestniczyli w nabożeństwach, abyśmy nie robili sobie takiego zwyczaju nieprzychodzenia na nabożeństwo. Znacie ten fragment, prawda? Jak to u niektórych jest w zwyczaju. Robimy coś z tym fragmentem? No jeśli jesteś na tym miejscu, to znaczy, że robimy coś. A jeśli cię nie ma na tym miejscu, to znaczy, że nie robisz nic. Sprawdź, czy jesteś na tym miejscu. No, jesteś? No, to znaczy, że coś robisz. I tak z każdym fragmentem, z każdym wersetem, z każdym słowem, o którym mówi Biblia, musisz coś zrobić. Albo postanowisz, że się nie będziesz nim przejmować i zlekceważysz go, albo po prostu zrobisz coś, przemyślisz i wprowadzisz to w życie. No nie ma innej zasady postępowania. Tak, mówi Słowo Boże, to jest oczywiste. Co się działo w Starym Testamencie? Co ludzie robili? Czy tylko w Nowym Testamencie byli tacy jacyś zacięci serca, mieli jakieś takie grube, nieociosane, jakieś takie skamieniałe? Nie, to przez całą historię napisaną w Piśmie Świętym jest ciągle mówione. Tak samo było za czasów Mojżesza, że ludzie nie byli gorliwi i że byli tacy naprawdę serce, mieli takie stwardniałe i zatwardziałe. To samo było, co w Izajasza jest powiedziane, a co czytaliśmy jako cytat z Izajasza w Mateusza. W Izajasza 6, 9, 10 jest powiedziane i rzekł im, idź i mów do tego ludu, słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania. Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział, ani uszami nie słyszał, serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Kiedy Duch Święty dotknie człowieka, jeśli go dotknie, to jest zmiana, a jeśli go nie dotknie, nie przemieni, to człowiek nie jest w stanie funkcjonować w ramach rozumienia Bożego Słowa, które jest dla niego i drogowskazem, i wyrocznią. Wielu pragnęło zobaczyć, pragnęło usłyszeć i nie zobaczyli, i nie usłyszeli. W Jana w 8 rozdziale w 56 wersecie jest powiedziane, Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał, i radował się. Widzimy? Pragnął. Pragnął Abraham. Ale kiedy zobaczył? No dopiero, kiedy Jezus Chrystus wszedł na tą ziemię. A więc zobaczył ten dzień. Widzimy? To jest łaska Boża. A pierwszy Piotra, pierwszy rozdział 9 do 12 jest powiedziane, osiągając cel wiary, zbawienie dusz, zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się. Czy my musimy poszukiwać i wywiadywać? Nie. My je mamy już. A więc my nie szukamy. Ale prorocy szukali, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające po tym nastać uwielbienie. Starali się wybadać. Działał w nich Duch Chrystusowy, i próbowali jakoś rozeznać, jaki to czas, kiedy to będzie. Ale nie było im to dane. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Sami aniołowie pragną w to wejrzeć. Inaczej mówiąc, o zbawieniu chcieliby wiedzieć z czystego zainteresowania Bogiem sami aniołowie. Ale mogli wiedzieć? Nie. A ty wiesz. Mogłoby się nieraz wydawać, że kiedy głosisz słowo, kiedy opowiadasz Ewangelię, kiedy przekazujesz słowo w Duchu Świętym, jakieś prorocze czy jakieś namaszczone słowo, to wydawałoby się, jak to takie naturalne, takie oczywiste, że ty to mówisz, że ty to wiesz. I nawet nie zastanawiamy się, że to jest cud Boży, że my o tym wiemy. Przez lata, przez wieki prorocy, słudzy Boży próbowali coś się domyśleć o tym, ale nie było im dane. A nam jest dane, my to wszystko wiemy. To wszystko wiemy, możemy z tego korzystać. Czy robimy z tego właściwy użytek? Czy robimy to z tego właściwe działanie w życiu naszym? Coś wspaniałego. Dlatego też śpiewamy te pieśni. Dawid też pisał mnóstwo pieśni i śpiewał. Ale te pieśni, które my teraz śpiewamy, są o rzeczywistości, która już jest. Dawid pisał o tym, czego się spodziewali. A my śpiewamy o tym, co już jest. A czy dzisiaj ludzie są inni? W Mateusza Jezus Chrystus powiedział, cytując Izajasza, a Izajasz oparł się na Mojżeszu. Przez całe wieki ludzie są zawsze tacy sami. Albo chcą słuchać, albo nie chcą słuchać. I dlatego Jezus Chrystus powiedział, temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. I to, co ma, będzie odjęte. A jeszcze dobitnie Łukasz napisał w 8 rozdziale, 18 wersecie. Baczcie więc, jak słuchacie. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Co będzie dodane, a co będzie odjęte? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się na tym. Co będzie dodane, a co będzie odjęte? Czy Bóg chce w taki jakiś niesprawiedliwy sposób obdarować ludzi, czyli bogatym jeszcze dodać, a biednym jeszcze zabrać? Mowa jest nie o fizycznym życiu na tej ziemi. Chociaż ziemia jest Boża, ziemia, po której chodzisz, jest Bożą ziemią. Niebo, które jest nad tobie, jest Bożym niebem. Ale Bóg mówi o Królestwie Niebios. Bóg mówi o duchowych sprawach. Na pewno odnosi się to do Bożego obdarowania kogoś lub odebrania mu czegoś, ale słowa będzie dodane i zostanie odebrane. Oznaczają po prostu, że Bóg odpowiednio doda lub zabierze z duchowych rzeczy. Abyśmy to dobrze wiedzieli. Słowa te odnoszą się do Królestwa Bożego. Przy powieści Jezus mówi dwukrotnie: byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że dobra na tym świecie są czasowe, a to, co jest wieczne, jest w Królestwie Niebios. I dlatego szukajcie najpierw tego, co jest na ziemi, a Królestwo Boże będzie wam dodane. Czy tak jest napisane w Słowie? Dokładnie odwrotnie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko to, co jest na ziemi, będzie wam dodane. Chcesz błogosławieństwa na ziemi? Szukaj nieba. Chcesz opieki Bożej w twoim życiu? Szukaj tego, co Bóg chce. I pomnażaj Jego Królestwo. Pomnażaj Jego Królestwo. Bóg nie jest zainteresowany, żeby w zborze tutaj, Białej Podlaskiej, na Twardej, żeby było 100 członków i żeby ta liczba nigdy się nie zwiększyła. Aby tylko nie stracić. O, to ważne. Trzeba pilnować, żeby nie stracić. Czy na tym Bogu zależy? Czy po to, byśmy budowali tam, w Styżyńcu, nowy kościół na znacznie większą liczbę ludzi? gdyby Bogu zależało na tym, żeby Kościół się nie rozwijał? Jakoś się pomieścimy. Jakoś się pomieścimy. A nowi, którzy przychodzą, nie muszą wcale tu przychodzić. My nie jesteśmy zainteresowani, bo więcej miejsc siedzących nie mamy. I wiecie, coś takiego czytałem o pewnym kościele w Stanach Zjednoczonych. Że kiedy ludzie tam przychodzili, to przy drzwiach ci, którzy przyjmowali ludzi, od razu informowali, ale proszę pana, więcej miejsc dzisiaj nie mamy siedzących. Niektórzy się decydowali, ale to było tam raptem na palcach jednej ręki, można było policzyć, no to nic, to ja postoję. A inni po prostu wychodzili, a nie ma miejsc, no to może w przyszłą niedzielę będą miejsca. Czy taka jest zasada działania Kościoła Bożego? Bóg nie jest zainteresowany jednym talentem, który został zachowany i nieutracony. Bóg jest zainteresowany następnymi talentami, które są przydawane do tego, który już masz. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. I przekazał mu świat w zarząd. Wiedziałeś o tym? Przekazał świat w zarząd. Bóg związał z człowiekiem ogromną nadzieję. Dopuścił go do wielkiej zażyłości. Dlatego też brak zatroskania o sprawy Boże, brak troski o wzrost królestwa jest dla Boga zdradą, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Jeśli nie masz myślenia o wzroście, o progresie, o rozwoju, o tym, żeby twoja rodzina stawała się coraz bardziej święta, coraz bardziej ujęta poprzez Bożą łaskę, to postępujemy niezgodnie z wolą Bożą. Bóg jest zainteresowany całą twoją rodziną. Bóg jest zainteresowany tym, żeby wszyscy byli zbawieni. Czy Bóg jest zainteresowany tym, żeby zostały wypełnione w niebie wszystkie miejsca, a później już reszta ludzi, dla których nie ma w niebie miejsca, Bóg powie, no ale ty to już nie wchodzisz do królestwa, bo już nie ma miejsc. Czy tak Jezus Chrystus powiedział? Wchodźcie szybko, bo pierwsi lepsi, a pozostali to niestety. Czy tak Jezus Chrystus powiedział do ludzi? Powiedział, idę przygotować, co? Wam miejsce, żeby dla was też tam było miejsce. Widzimy, co Jezus Chrystus powiedział? A więc zobaczmy, i w niebie jest wzrost. Jezus Chrystus dba o to, żeby więcej i więcej i więcej ludzi do nieba weszło. Jest zainteresowany tym, żebyś to ty do nieba wszedł również. I wszyscy twoi koledzy, wszyscy twoi znajomi, i wszyscy z twojej rodziny, żeby weszli tam też. Bóg przygotuje miejsce, tylko powiedz, że przychodzicie, a Jezus Chrystus zaraz zacznie tam szykować. Zaangażuje aniołów swoich, słuchajcie, szykujmy miejsce, bo idą, zaraz przyjdą. Jest zainteresowany. Czy ty też jesteś zainteresowany, żeby w niebie zapełniać miejsca? Masz znajomego, masz znajomą. Czy już przyprowadziłeś ich do Chrystusa? Czy już wiedzą o tym, że jest Chrystus i że czeka na nich? Czy już wiedzą o tym? Czy robisz coś w tym kierunku? Czy swój talent zakopałeś? Pamiętajmy, że mamy rozwijać Boże Królestwo. Dlatego jak wspomniałem, kiedy wziąłeś jeden dar Ducha Świętego, masz drogę otwartą do zdobywania następnego i następnego i następnego. Kiedy mi Bóg dał jeden dar, aby głosić Słowo, zacząłem Go prosić o następny dar. dar rozumienia pisma. Zacząłem go prosić o następny dar, dar mądrości. A później zacząłem go prosić o dar języków. A później zacząłem go prosić o dar wykładania języków. A później zacząłem prosić o proroctwo, skromnie mówiąc: Panie, wzbudź w społeczności proroka. Wcale nie miałem siebie na myśli. Ale Bóg mnie obdarował tym darem. No chwała Mu za to, Bóg jest miłosierny. Ale widzimy, kto ma, temu będzie dodane. A kto nie ma, i to, co myśli, że ma, też będzie mu zabrane. Bóg ci dał jeden talent i może ci go zabrać z powrotem. Jeśli go nie rozwijasz, jeśli go nie używasz, jeśli nie zdobywasz następnych. Bóg chce, abyś miał Jego darów w obfitości. Abyś przynosił Mu plon. Ja bym tu śmiał nawet powiedzieć: plon stokrotny, 120-krotny, 150-krotny. Wiesz, że to możliwe? W Biblii jest powiedziane, 100 to jest najwyższy. A ja bym powiedział, przy darach Ducha Świętego, przy obfitości darów Ducha Świętego będziesz przynosić więcej. I 120, i 150. Będziesz przynosić. Bo to będzie z ciebie wypływać. To będzie emanować. To będzie promieniować. Jeżeli masz w domu swoim umieszczony pierwiastek promieniotwórczy, to wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba stanąć nad tym pierwiastkiem, powiedzieć: pamiętaj, żebyś nie promieniował. I on ciebie posłucha i nie będzie promieniować. Czy tak? Do uczniów kiedyś tak powiedzieć: tylko pamiętajcie w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyście nic nie mówili. I oni powiedzieli: no tak, tak, oczywiście, już więcej nikomu nic nie powiedzieli. Oni im od razu powiedzieli: sami pomyślcie, czy jest możliwe, abyśmy nie mówili o Jezusie Chrystusie. Oni nic na to nie odpowiedzieli. A uczniowie wyszli i zaczęli promieniować. I promieniowali, promieniowali, aż do Polski napromieniowali. I ty masz tak promieniować. Z ciebie ma to wychodzić. Masz nie mieć możliwości zatrzymania tego. To ma wychodzić z ciebie, po prostu wychodzić. Wtedy procenty będą coraz wyższe i 120, i 150 osiągniesz. Chociaż nie walczymy o procenty. Walczymy o Boże Królestwo. I to jest najważniejsze. W Nowym Testamencie zawartych jest wiele tajemnic, o których wspominaliśmy. A są to takie prawdy, które nie były znane w dawnych wiekach i zostały objawione dopiero w pismach Nowego Testamentu. I choć powiedziane jest w Przypowieściach 30 rozdział 3 i 4 werset: nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym, kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? To jest Jezus Chrystus. Pozostawał tajemnicą dla narodu izraelskiego. Chociaż było powiedziane, ale pozostawał tajemnicą. I chociaż powiedziane było w Psalmie 82, wersecie 6, rzekłem: wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Jezus Chrystus to zacytował, kiedy rozmawiał z ludźmi, którzy mu zarzucali, że jest Bogiem. On zacytował ten psalm i powiedział: wyście bogami. I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. To i tak tajemnicą było to, że wierzący stają się dziećmi Bożymi, współbraćmi i współdziedzicami Chrystusa. Wiele wymienionych jest takich tajemnic w Nowym Testamencie. Ja wam powiem, bo sobie je wypisałem, nie będę ich czytał, jest ich 20. Takich głównych. 20 takich tajemnic, pomniejsze jeszcze też są wymienione, ale one wszystkie są niezwykle ważne. I gdybym wam je przeczytał, to by się okazało, że one już nie są dla nas tajemnicami. My już o tym wiemy. Zobaczmy, jak nam Bóg zaufał. Objawił nam tajemnice, które były zakryte od wieków. Widzisz, w jakich szczególnych okolicznościach jesteś? Moje pytanie jest takie. Czy te tajemnice zachowujesz nadal dla siebie i nie przekazujesz ich nikomu dalej? Czy dzielisz się nimi? To są tajemnice, które już zostały odkryte. Niektórzy próbują tajemnice Boże nadal ukrywać i nadal mówić, że to są tajemnice, tylko cichosza. Jak kobieta kobiecie albo mężczyzna mężczyźnie powie jakąś nowinkę, tylko cichosza. I nikt nigdy już się o tym nie dowie, tak? Jezus Chrystus kiedyś do pewnego człowieka uzdrowionego powiedział: idź, tylko nie mów. I co on zrobił? Poszedł i wszystkim powiedział. I ja ci tak powiem. Idź, tylko nie mów, co tu było mówione. I obyś był gadatliwy i wszystkim powiedział o tym. Taka jest Boża prawda i ona czeka na to, żeby ją dalej przekazać. Ale jak z plotkami chętnie je przekazujemy dalej, tak ze Słowem Bożym bardzo często jest odwrotnie. Nie przekazujemy go dalej. A wiecie dlaczego? Bo diabeł jest zainteresowany, żeby plotki przekazywać, aby o Słowie Bożym nie mówić nic. Ja nas wszystkich zachęcam do tego, abyśmy swój talent użyli do tego, żeby ludzie byli zbawieni, żeby domownicy nasi byli zbawieni, żeby znajomi nasi byli zbawieni. Byli zbawieni. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.